Witam w audycji Gościa Radia 5, a dziś gość nietypowy, wyjątkowy, pan Sebastian Kuczyński, suwalczanin i były terytorials, który przez kilka tygodni był wolontariuszem na froncie ukraińsko-rosyjskim. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Pytania zadaje Artur Parafinowicz, a zacznijmy może od tego, od prośby. Proszę nam o sobie w kilku słowach opowiedzieć.
Tak jak pan wspomniał, jestem suwalczaninem, z czego jestem dumny. Pełniłem służbę jako żołnierz 12. Batalionu Lekkiej Piechoty w Suwałkach na specjalizacji snajper. W międzyczasie również miałem tam kilka innych zainteresowań, to znaczy od wielu lat strzelam. Sportowo jestem instruktorem strzelectwa. Jestem też instruktorem latania dronem z uprawnieniami z Urzędu Lotnictwa Cywilnego. I to są takie moje, powiedzmy, pasje, które przyniosłem też do wojska.
Jak to się stało, że trafił pan na wojnę?
No, tak jak każdy z nas, no, byłem zainteresowany żywotem, co się dzieje za naszą wschodnią granicą i powodowany taką, powiedzmy, ciekawością, jak to tak naprawdę wygląda, oraz miałem taką możliwość, czy też zaproszenie, już nie będę tutaj wspominał od kogo, aby udać się w taki rejon już bezpośrednio walk, czy też na linię frontu. Konkretnie chodziło tutaj o kierunek bachmucki. No, postanowiłem zaryzykować. Moją intencją było takie, no, przede wszystkim zdobycie doświadczenia, czy też ujrzenia na własne oczy to, czego zarówno strona ukraińska nie może powiedzieć, a dwa też, czego, no, po prostu nie da się inaczej doświadczyć.
Co pan tam robił?
Intencją generalnie było taka, było dostarczenie dronów, które pewna organizacja w wyniku zbiórki zakupiła i chciała dostarczyć żołnierzom ukraińskim na linii frontu. No i tam, będąc na miejscu, ci żołnierze zaproponowali nam możliwość udania się na tak zwaną linię zerową, czyli na po prostu bezpośredni rejon walk, po to, aby wraz z nimi móc obserwować, jak oni pracują, jak wykorzystują sprzęt, jakie szczegóły, czy też niuanse techniczne i taktyczne są z tym związane.
Jak to wyglądało?
Jak to wyglądało? Wyglądało to w skrócie w tym, że po prostu jeździliśmy razem z nimi na linię frontu, pracowaliśmy w ich zespołach, jako dodatkowy członek takiego zespołu i dosłownie obserwowaliśmy za pleców to, co oni robią.
Pan też mówił, że wspomagał swoją wiedzą w zakresie dronów, tak? Ukraińców.
Tutaj, no, można polemizować, ponieważ na dzień dzisiejszy to oni są takimi mistrzami w wykorzystaniu dronów w warunkach frontowych, więc to wspomaganie to była taka intencja, a w praktyce okazało się, że to ja byłem uczniem, a to oni byli nauczycielami.
Jak pan patrzy na wojnę na Ukrainie z perspektywy tej swojej wyprawy, swoich doświadczeń? Jak ona wygląda?
Jak wygląda? Z jednej strony jest, można powiedzieć, w takim aspekcie społecznym i militarnym, tak? To skupię się może na tym najpierw w takim aspekcie społecznym, bo w Polsce troszeczkę przyzwyczailiśmy się do tego, tak? I nie do końca zdajemy sobie sprawę, co oznacza wojna dla mieszkańców tego państwa, dla mieszkańców rejonów, które są nią dotknięte. Więc przede wszystkim to jest zaburzenie wszelkich różnego rodzaju procesów, strumieni, wartości, biznesów, niebiznesów, powiązań rodzinnych, komunikacyjnych. Więc wyobraźmy sobie państwo, które tak naprawdę jest w chaosie, które musi sobie z tym chaosem radzić. No, żyjemy w takiej sytuacji, gdzie na przykład ktoś, na czym jakiś mamy, powiedzmy, interes, jakiś biznes, prowadzimy jakąś firmę i ci ludzie muszą brać udział na przykład w walkach, muszą iść, no, na front. No, nie ma kto ich zastąpić. Kogoś, kto coś robi, no, nie ma, tak? Nie wykonuje tej pracy, więc to wszystko jest zaburzone. Kwestia infrastruktury, braki prądu, braki wody, problemy z komunikacją. No, wyobraźmy sobie, że na przykład w Suwałkach woda jest tylko przez 2 godziny dziennie, na przykład rano i wieczorem, tak? Na przykład są przerwy w dostawach prądu. Jakby działały na przykład nasze interesy, jakieś firmy, jakbyśmy realizowali swoje codzienne potrzeby, typu na przykład zakup żywności, tak? Jakbyśmy tę żywność przechowywali, jakbyśmy gotowali, jakbyśmy funkcjonowali, takie codzienne życie. Wszystko to jest utrudnione, wszystko to jest zaburzone. Do tego jeszcze, powiedzmy, o codziennych ostrzałach, tak? One nie zawsze padają w nasze miejsce, no, ale żyjemy ze świadomością, że coś może przylecieć i po prostu nas zabić.
Jak wyglądał front?
Front jest przede wszystkim bardzo, bardzo długi. Tak? To jest ponad 1000 kilometrów frontu, więc różnie wygląda w różnych miejscach. Jest kilka takich odcinków, które są ostatnio aktywne i medialne. Tak? Kierunek południowy w okolicach Tokmaku oraz ten kierunek bachmucki. No i ostatnio przy Kupiańsku, gdzie Rosjanie próbują się jakoś przebić z powrotem, czyli w okolicach Charkowa. Generalnie front jest bardzo statyczny, czyli wygląda tak jak podczas I wojny światowej. To znaczy mamy linię okopów ukraińską, tak zwaną linię zerową, czy też oni nazywają to nulem. Następnie mamy około, różnie w zależności od ukształtowania terenu, od kilometra do półtorej kilometra pasa ziemi niczyjej. No i są następnie okopy rosyjskie. W okolicach tych dwóch jak gdyby rubieży, to znaczy troszeczkę z tyłu, są już umiejscowione pododdziały artyleryjskie, czyli armaty, jakieś poddziały, grupy moździerzowe, które ostrzeliwują się wzajemnie, oddziały rozpoznania radioelektronicznego, oddziały zagłuszania, między innymi też operują tam droniarze, którzy w pewnej odległości od linii frontu muszą znaleźć miejsce do ukrycia i przelatywać przez ten front i obserwować to, co się dzieje u przeciwnika.
Pan powiedział, że przypomina front to, co znamy z historii o II wojnie światowej, no ale tam dronów nie było.
No bardziej pierwsza wojna światowa. Tak, dronów nie było, ale sytuacja wygląda w ten sposób, że dwie strony siedzą w tych okopach, ostrzeliwują się wzajemnie artyleryjsko, tak, pociskami artyleryjskimi, więc generalnie nikt nie wychodzi, nikt nie wychyla się, nie spaceruje, nawet nie siedzi w okopie, w sensie żołnierze są poukrywani w bunkrach, są wkopani na kilka metrów pod ziemię, ponieważ jakiekolwiek wyjście od razu przyciąga atak artylerii i też zrzuty różnego rodzaju pocisków przez droniarzy. Co do analogii do I wojny światowej, to tutaj można powiedzieć, że podczas I wojny światowej pojawiło się lotnictwo. I taki gwałtowny rozwój lotnictwa to przypomina dzisiaj właśnie rozwój droniarzy, tak? Czy też wykorzystania dronów na froncie. No bo właśnie lotnictwo, jego głównym zadaniem, czy też intencją, z jaką się pojawiło na I wojnie światowej, to było korygowanie artylerii, obserwacja pozycji wroga. Więc teraz zamiast tego lotnictwa mamy drony.
Co ta wiedza, którą pan przywiózł z Ukrainy, może przynieść Polakom tutaj?
Chciałbym, aby ta wiedza była tutaj przekazywana przeze mnie naszym żołnierzom, ale musimy sobie powiedzieć, jak gdyby, czego ona dotyczy. Nie chodzi tu o samo latanie dronem, tak? Ponieważ latanie dronem to jest proste, to tak jak jazda rowerem, tak? Tutaj chodzi o to, aby wykorzystać drony jako narzędzie rozpoznania oraz odpowiednie oprogramowanie, które umożliwia streaming wideo, czyli przekazywanie obrazu w czasie rzeczywistym, do tego, aby po pierwsze kontrolować całą linię frontu, jakiś odcinek odpowiedzialności, który dla danego oddziału jest przydzielony, reagować na działania przeciwnika w czasie rzeczywistym, czy na przykład korygować uderzenia artylerii czy ostrzał. Drony pozwalają na taki bieżący obraz sytuacji. Dosłownie to wygląda, jakbyśmy byli ochroniarzem, tak, i mamy monitor, na którym mamy obraz z różnych kamer. To tak dosłownie wygląda front. Jest w sztabie dowódcy, mają taki widok, widzą wszystko, co się dzieje, każdy odcinek frontu. W każdej chwili mogą poprosić danego operatora o to, aby na przykład przybliżył obraz na jakiś wybrany okop, na jakieś miejsce, które przykuło ich uwagę i zdecydował, co z tym zrobić. I to jest największa siła dronów, czyli to taki jest efekt synergii. Połączenie możliwości obserwacyjnych dronów, ich możliwości dotyczących skrytego poruszania się, ceny, bo to jest bardzo istotne, i ilości, no bo nie ukrywajmy, ilość tutaj ma znaczenie, do tego, aby stworzyć system świadomości takiej sytuacyjnej dla dowództwa ukraińskiego.
13-latek, który teraz gra w gry i mama goni go do nauki, lata sobie samolocikiem w wirtualnym świecie, to taki przyszły potencjalny super żołnierz nowoczesnego pola walki, współczesnego?
Na pewno świadomość, umiejętności jakieś technologiczne dotyczące czy informatyki, czy poruszania się w nowych technologiach pomagają, ponieważ to nie jest tak, że możemy takiego drona po prostu kupić, wziąć sobie z pudełka i nim polecieć na froncie. Tego typu działanie spowoduje albo utratę drona w wyniku zagłuszania, albo, krótko mówiąc, śmierć, ponieważ Rosjanie takie drony, które nie są odpowiednio przygotowane, widzą na swoich systemach rozpoznania i momentalnie reagują artylerią, tak? To jeżeli ktoś by takiego drona prosto z pudełka uruchomił na froncie, poleciałyby od razu w jego stronę pociski artyleryjskie.
Pan przed rozmową w studiu wspomniał, że zamierza zorganizować zrzutkę na zakup takich urządzeń, aby pomagać Ukraińcom.
Może pomagać Ukraińcom, jest sporo organizacji czy też fundacji, które pomagają Ukraińcom. Moim celem jest bardziej to, aby zbudować taką lokalną grupę szkoleniową, która by wykorzystywała ten sprzęt odpowiednio przygotowany, bo to są nie tylko drony, bo te drony trzeba odpowiednio zmienić im oprogramowanie, przystosować do odpowiednich anten, użyć odpowiednie wzmacniacze. Do tego trzeba wykorzystać jeszcze, dokupić terminale Starlink do komunikacji, użyć odpowiedniego oprogramowania do stworzenia streamingu i możliwości zobrazowania tego obrazu z tych dronów. Jest to cały system, który oczywiście można to zrobić na podstawie rozwiązań cywilnych, ale który funkcjonuje bardzo dobrze i to jednak trochę kosztuje. Przekracza to możliwości, powiedzmy, jednej osoby. W związku z tym moją taką intencją było to, aby zorganizować taką zrzutkę, aby tutaj lokalnie ten zespół mógł szkolić naszych żołnierzy, chociażby czy z pułku, czy z batalionu lekkiej piechoty, czy innych jednostek, które byłyby tym zainteresowane, na sprzęcie, który oni nie mogą sobie na niego pozwolić, no bo są ograniczeni pewnymi formalnościami, które wynikają z zależności służbowych.
Czyli zespół i środki, które by szkoliły naszych żołnierzy, tak?
Tak, tak, to jest moją intencją. Głównie doświadczenie, które chciałem zdobyć, to miało służyć naszym żołnierzom. Ukraińcy nie potrzebują naszych doświadczeń, bo mają swoje.
Prosto z pola walki.
Dokładnie tak.
W oparciu o tą wizytę, o wiedzę, którą pan posiada, którą pan zdobył na Ukrainie, zarówno na froncie, jak i w samym kraju. Co by pan chciał powiedzieć Suwalczanom?
Suwalczanom.
Słuchaczom.
Przede wszystkim to, abyśmy czasami tak odeszli od takich przyziemnych spraw i żebyśmy zauważyli, jak pięknym krajem jest Polska, jak dobrej sytuacji, komfortowej sytuacji jesteśmy. Nic nam nie zagraża, nie mamy żadnych problemów związanych z zakłóceniami dostaw różnych mediów, nikt do nas nie strzela, nie musimy ulegać jakimś rozłąkom, tak, żony nie muszą opuszczać swoich mężów, tak, dzieci nie muszą być gdzieś wywożone. Czasami zapominamy o tym, że to ten konflikt wciąż trwa i że to nie jest tak, że to zniknęło. Więc mniej takiego narzekania na to, że tam ktoś z kimś się pokłócił i ktoś w telewizji ma takie poglądy, a ktoś ma inne, tylko popatrzmy na to, co mamy, jak mamy piękną ojczyznę i jak mamy komfortowe warunki, ale też nauczmy się, przygotujmy się jednak do takiej sytuacji, która byłaby mniej miła, więc nie zamykajmy oczu na zagrożenia, które płyną ze wschodu, ale przygotowujmy się do nich.
Gościem Radia 5 był pan Sebastian Kuczyński, suwalczanin, były Territorials, który przez kilka tygodni był wolontariuszem na froncie ukraińsko-rosyjskim. Dziękuję za wizytę.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Pytania zadawał Artur Parafinowicz, Radio 5. Do usłyszenia.